Skupmy się teraz na Ewangelii Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy twierdzą, że głoszą Ewangelię o Królestwie Bożym. I gdy ją głoszą, skupiają się na takich rzeczach. No na przykład, co Pan myśli o problemie bezrobocia? Kto rozwiąże ten problem? Albo na przykład, są choroby, są wojny i tak dalej. Więc wymieniają różne patologie, jakie są na świecie. Bezrobocie, bezdomność, ubóstwo, choroby, głód, wojny. I potem mówią, że te wszystkie problemy rozwiąże Królestwo Boże. Nie rządy ludzkie, ale tylko Królestwo Boże. I twierdzą, że po Armagedonie nastąpi raj tutaj na ziemi. Z pozoru wydaje się, że jest to racja, że rzeczywiście tylko Królestwo Boże rozwiąże problemy ludzkości. Wydaje się, że ogólnie to coś w tym prawdy jest, co mówią. Ale według Świadków Jehowy Królestwo Boże jest to niebiański rząd złożony z Chrystusa i 144 tysięcy pomazańców, to znaczy jedynych, którzy będą w niebie zbawieni, jedynych, którzy dostępują usprawiedliwienia, odrodzenia i usynowienia, jedynych, którzy mają prawo spożywać chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej. I tutaj, jak widzimy, już się zakradł fałsz. Czego naucza Nowy Testament? Sprostujmy tę Ewangelię Świadków Jehowy. Nowy Testament naucza, że jest jedna nadzieja dla wszystkich wierzących. Nie ma dwóch nadziei, niebiańskiej i ziemskiej. List do Efezjan 4, rozdział werset 4 powiada tak. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. I tu chciałbym was, drodzy, wyczulić, że Świadkowie Jehowy jak to na to odpowiedzą? Tak, ale ten list jest napisany do tych wybranych, którzy idą do nieba. Co możemy Świadkom Jehowy powiedzieć na to? Stary Testament został skierowany głównie do Żydów. Nowy Testament do namaszczonych, do 144 tysięcy. To po co w ogóle czytacie tę księgę, skoro nie jest do was w ogóle skierowana? Taki prosty argument można zastosować. Dalej, podobieństwo o robotnikach winnicy w Ewangelii Mateusza, 20 rozdziale, które jest cudownym obrazem łaski Bożej, bo ostatni pracownicy, którzy przyszli tylko na godziny pracy, otrzymali to samo, co ci, którzy znosili ciężar dnia i upał. Co obrazuje to podobieństwo? Że dla wszystkich jest jedna zapłata, jedna nagroda. Jedna nadzieja, także dla tych, którzy przyszli na ostatnią godzinę. Więc nie ma czegoś takiego jak dwie różne nagrody dla zbawionych. Dla wszystkich jest jedna nadzieja, jedno życie wieczne, jedna nieśmiertelność, jedna nagroda. Natomiast sam Pan Jezus w Ewangelii Jana 14 rozdziale wykazał, że nie należy się domyślać, że w niebie jest ograniczona ilość miejsca. Ewangelii Jana 14, rozdział, werset 2, część A powiedział: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Czyli jeśli sytuacja byłaby inna, gdyby była ograniczona liczba miejsc, na przykład tylko 144 tysiące, to Pan Jezus nie omieszkałby powiadomić o tym swoich uczniów. Dalej w 12 rozdziale, wersecie 26, Pan Jezus zapewnia: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. A zatem zbawiony będzie tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Świadkowie Jehowy bardziej się skupiają na ziemi, że najważniejsze, że będzie zbawienie na ziemi. A Nowy Testament się skupia na czym innym, że będziemy z Panem. Prawda? Jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, dobrze wiemy, 4 rozdział. Tam, gdzie jest nadzieja zmartwychwstania, to tam jest powiedziane: i tak zawsze będziemy z Panem. 4 rozdział, werset 17, ostatnia część. A więc najważniejsze jest to, z kim będziemy, a nie gdzie będziemy. Dalej, według Świadków Jehowy usprawiedliwienie jest dostępne tylko dla 144 tysięcy, natomiast ogół Świadków Jehowy może być przyjaciółmi Boga, tak jak Abraham. Czy Biblia czegoś takiego uczy? Nie. Według listu do Rzymian, 3 rozdział, od 21 do 24, usprawiedliwienie jest dojmującą potrzebą każdego człowieka, bo każdy człowiek jest upadły z natury. Czytamy: Ale teraz, niezależnie od zakonu, czyli od prawa, od Tory, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Gdybyśmy tam dalej czytali, dlaczego? Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Czym jest rzecz? Usprawiedliwienie z wiary jest to Boża sprawiedliwość. Człowiek nie jest w stanie zadośćuczynić za swoje grzechy, wynagrodzić Bogu, przebłagać Boga za to zło, które czyni, które jest w nim też, w jego naturze. I Bóg obrał inną metodę, nie przez uczynki prawa, nie przez jakieś uczynki różnych religii, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Darmo z łaski. To nie znaczy, że to jest tanie, bo to kosztowało Boga największą cenę. Chrystus stał się ofiarą przebłaganą, Jego jedyny Syn. Ale widzimy, że skoro wszyscy zgrzeszyli, tak samo wszyscy potrzebują usprawiedliwienia. Zbawienie jest dostępne dla wszystkich wierzących. To słowo wszyscy, w innych przekładach każdy, pokazuje, że nie ma czegoś takiego, że jedna grupa ludzi potrzebuje usprawiedliwienia, a druga może być usprawiedliwiona na innej zasadzie. Nawet o Abrahamie w 4 rozdziale, w wersecie 2 powiedziano, że on także był usprawiedliwiony z wiary. Czytamy, bo co mówi Pismo, 4 rozdział, werset 3. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A zatem także Abraham był usprawiedliwiony z wiary i ten wykręt świadków Jehowy, że oni są uznani za przyjaciół Boga na wzór Abrahama, jest niesłuszny, bo i Abraham był usprawiedliwiony z wiary, tak jak wierzący Nowego Przymierza. Dalej. Według świadków Jehowy nowe narodzenie nie jest potrzebne, a nawet jest zbędne dla ogółu członków tej organizacji. Natomiast jest konieczne dla wybranych 144 tysięcy, z których żyje na ziemi około, według nich, 10 tysięcy, czy może 11. Tymczasem Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem podkreślił, że nie ma w ogóle nadziei na zbawienie dla żadnego człowieka bez nowego narodzenia. Powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I dalej, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli po prostu jest wykluczony ze zbawienia taki człowiek, który nie narodził się na nowo. I tutaj organizacja zakrywa przed świadkami Jehowy tę ważną prawdę, że bez nowego narodzenia nie ma mowy o zbawieniu, nawet o początku życia chrześcijańskiego. Musimy pamiętać, że świadkowie Jehowy nie są jednym z wyznań chrześcijańskich. Nie są w ogóle wyznaniem chrześcijańskim. Oni jedynie nawiązują do pewnych nauk chrześcijańskich, ale je konsekwentnie wypaczają i zniekształcają. I ci na dole, pamiętajmy, którzy do nas przychodzą, to są często szczerzy ludzie, którzy wyszli z prawosławia, z katolicyzmu albo ich dzieci i przyjęli jako coś lepszego niż kult wizerunków, niż kult Marii i świętych, te nauki świadków. I oni szczerze to głoszą, w przekonaniu, że głoszą prawdę. Oni nie przychodzą w takim przekonaniu, że chcą nas zwieść. Oni wierzą, że oni nam przynoszą prawdę. Ale niestety są zwiedzeni. Bardzo mocno zwiedzeni. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o wieczerzę. Według Biblii wieczerza pańska jest dla wszystkich wierzących i ochrzczonych do końca świata. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zauważmy, w tych końcowych dwóch wersetach Ewangelii Mateusza Chrystus zaleca pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów, chrzcić ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczyć przestrzegać wszystkiego, co przykazał im jako apostołom. I aż do końca świata miało to być realizowane. Skoro mieli przestrzegać wszystkich nauk Jezusa, to włącznie z nakazem uczestnictwa w wieczerzy, a ten nakaz znajduje się w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od 26 do 30, gdzie czytamy, A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. A więc widzimy, że wszyscy chrześcijanie mają brać udział w wieczerzy i Pan Jezus nie zawarł klauzuli, ale przyjdzie taki mądry pan Rutherford i zabroni wam spożywać wieczerze od 1935 roku. Nic takiego nie zrobił. Aż do końca świata nie mamy nikogo słuchać, tylko korzystać z wieczerzy pańskiej. Co więcej, według świadków Jehowy zbawieni będą tylko ci, którzy przynależą do tej organizacji. Według Biblii każdy wierzący, który zwycięży, będzie panował wraz z Chrystusem. Nie tylko 144 tysiące, nie tylko członek organizacji Świadków Jehowy, ale każdy wierzący. Księga Objawienia, 3 rozdział, werset 21, powiada: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I to też można wykorzystać jako komentarz do tej nauki, że rzekomo tylko 144 tysiące. Nie, każdy zwycięzca, każdy, kto zwycięży w boju o wiarę, będzie zbawiony. Nie ma jakiejś specjalnej grupy czy klasy zbawionych. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Chrystus od 1914 roku jest niewidzialnie obecny, że powrócił niewidzialnie. Pod koniec ma dać o sobie znać, wszyscy to odczują przez wykonanie wyroków Bożych na tym świecie. Ale nadal ma być niewidzialny. Tymczasem według Biblii powrót Chrystusa będzie tylko jeden, bo niektóre kościoły też głoszą dwufazowe przyjście Chrystusa. Pierwsze niewidzialne po kościół, potem widzialne z kościołem na sąd. Biblia mówi tylko o jednym powrocie Chrystusa, widzialnym, słyszalnym, publicznym. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Kiedy Chrystus widzialnie przyjdzie, zbierze też wybranych i zabierze ich do siebie. Podobne myśli są w Ewangelii Marka, 13 rozdział, werset 26 i Łukasza, 21 rozdział, werset 27. Wszędzie tam jest taki zwrot, że ujrzą Syna Człowieczego. Dalej, Księga Zachariasza, wymowne proroctwo, bardzo stare, zapowiada, że Żydzi w czasach ostatecznych spojrzą na mnie, jak mówi Pan Jezus, na tego, którego przebodli. Więc będą podziwiać powracającego Chrystusa, będą pokutować i przyjmą Go ostatecznie, nawrócą się do Jezusa jako Mesjasza, kiedy On powróci. Księga Objawienia, 1 rozdział, werset 7, zapowiada też: oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili, i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Chrystus powróci widzialnie, słyszalnie, publicznie. Świadków Jehowy Chrystus nie faworyzuje jako jedynej prawdziwej religii. Sąd jest ciągle przed nami i dopiero się okaże, kto był kim. Będzie wiele niespodzianek na sądzie ostatecznym. W niebie możemy nie spotkać tych, których byśmy się spodziewali spotkać, ale możemy też spotkać tych, których też się nie spodziewaliśmy tam spotkać z kolei. Także może niektórych nie być, których byśmy tam oczekiwali, ale inni będą, których byśmy tam nie spodziewali się spotkać. Drugi list do Tymoteusza, 2:19, powiada: wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Pan Jezus wie, którzy do Niego należą. I to nie jakieś ciało kierownicze, nie jakaś grupa ludzi ustala, kto należy do Chrystusa. Niemniej ci, którzy należą do Chrystusa, muszą odstąpić od wszelkiej niesprawiedliwości. Gdy Pan powróci, Jego aniołowie oddzielą autentycznych uczniów od fałszywych. Jest takie podobieństwo o pszenicy i konkolu. I tam jest powiedziane w 13 rozdziale, że Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jest też podobieństwo o sieci od 47 wersetu, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. I jest wytłumaczone, że tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Podobnie jak rybacy, jedne ryby zebrali do naczyń, a złe wyrzucili. Czyli ten sąd jest przed nami i nikt nie ma prawa wyrokować o czyimś wiecznym losie, czy o wybraństwie jakiejkolwiek organizacji, czy grupy ludzi, że co są już jedyni wybrani, a cała reszta jest zła. Dopiero Chrystus przyjdzie z aniołami swymi i osądzi każdego. Zatem Ewangelia Świadków Jehowy to jest inna Ewangelia, jak ją porównaliśmy. Dwie klasy zbawionych, nie głosi się nowego narodzenia, nie głosi się jednej nadziei dla wszystkich, a więc jest to fałszywa Ewangelia. Czy i jak rozmawiać ze świadkami Jehowy? Generalnie nie polecam większości chrześcijan rozmów ze świadkami. Świadkowie są bardzo dobrze wyszkoleni. Szkolą się na swoich zebraniach praktycznie dwa razy w tygodniu, jak rozmawiać z innymi ludźmi. Mają swój podręcznik prowadzenie rozmów na podstawie pism, gdzie mają odpowiedzi fałszywe, ale po prostu zaskakujące na wiele naszych argumentów. Niemniej Duch Święty działa i można się przebić także do świadomości tych, których Bóg Ojciec pociąga do Jezusa, mimo tej całej ochrony, którą wokół nich stworzyła organizacja, by prawda do nich nie dotarła. Duch Święty potrafi zadziałać pomimo tego ogrodzenia, którym są otoczeni. Także w większości nie polecam wchodzić w takie dyskusje biblijne, w większości chrześcijan. Natomiast co może zrobić każdy? Świadectwo nawrócenia, można powiedzieć. Na przykład mój przyjaciel, już świętej pamięci, Marian Prusakiewicz z Torunia, był przez 25 lat alkoholikiem i w jednej chwili przez prostą modlitwę do Pana Jezusa z głębi rozpaczy, po dwóch próbach samobójczych, został wysłuchany i w jednej chwili całkowicie uwolniony od nałogu alkoholowego. Także chwała Bogu i nie musiał potem iść na żadne terapie. I on tak się dzielił ze świadkami. Kochał Świadków Jehowy i mówił, to kto? To szatan czy Bóg mnie wyrwał z mojego nałogu? I nie mieli na to argumentu. Po prostu odchodzili w ciszy, w milczeniu. Można opowiedzieć o Bożym działaniu w swoim życiu. Na przykład jakieś świadectwo, że Bóg jest z nami, że nam pobłogosławił, że nas podźwignął z choroby, że po prostu nas prowadzi. Kiedyś jako jeszcze Świadek Jehowy i starszy zboru wziąłem taką Magdę ze zboru Świadków Jehowy na rozmowę z chrześcijanką z Kościoła Baptystów, Beatą. I ta Magda po tej rozmowie, gdzie Beata, chrześcijanka, dzieliła się świadectwami ze swojego życia, jak Bóg ją prowadzi, jak Bóg jej błogosławi, to Magda potem mówi do mnie, ta głosicielka Świadków Jehowy, Szymon, to ja nie mam takiej więzi z Bogiem jak ta Beata. Czy Bóg zniszczy takich ludzi? Mówi, no ona bardziej Bóg jej błogosławi niż mi, bo według świadków to powinien zniszczyć. Także to może być zastanawiające dla świadków. Wybić może to ich z tej pewności, że tylko oni będą zbawieni. Dalej, można opowiedzieć im o swojej chrześcijańskiej nadziei. Tu przywołam Annę Tołwińską. Kiedyś odwiedziły ją kobiety ze Świadków Jehowy. I siostra Anna, gdybyście byli u niej w tych ostatnich jej latach, w jej pokoiku, to tam się czuło, jakby tylko krok już by się było w niebie. Tak realne dla niej było niebo. Ona już była tak wpatrzona w tych starszych swoich latach, w to niebo, gdzie ona się wybiera do Chrystusa, że ona w zasadzie już jakby tylko krok zrobić, już by tam była. I ona tym Świadkom Jehowy powiedziała o swojej nadziei. To jedna z tych świadków kobieta powiedziała, zazdroszczę pani takiej wiary. Także jest to też dobra metoda. Z kolei ktoś dobrze ugruntowany w Słowie Bożym, kto umie uzasadniać swoje wierzenia Biblią solidnie, może co zrobić? Powiedzieć Świadkom Jehowy prosto. Proszę przedstawić swoją Ewangelię, a ja potem przedstawię, jak ja rozumiem Ewangelię. I przedstawić, rozmawiać. Można też umówić się na jeden konkretny temat i dobrze przygotować. I nie jest wstydem, drodzy, przyznać się, jeżeli świadkowie Jehowy zaskoczą nas jakąś argumentacją, że nie umiemy na to w danej chwili odpowiedzieć. Jest to lepsze niż kombinowanie na poczekaniu. Lepiej sobie zapisać ich argumenty, poszukać odpowiedzi, zapytać może pastora, starszego zboru i przygotować je następnym razem, niż na poczekaniu odpowiadać. Nie jest żadnym wstydem się przyznać do niewiedzy. I omówimy kilka takich dziedzin, gdzie świadkowie Jehowy ewidentnie się mylą i próbują podkopywać naszą wiarę. Pierwszym ulubionym ich wersetem, jaki stosują przeciwko boskości Chrystusa, jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 28. Tam kluczowa myśl, na którą się powołują, to jest stwierdzenie: Ojciec większy jest niż ja. Na tej podstawie oni argumentują, że Pan Jezus nie jest Bogiem, Bóg Ojciec jest większy od Niego. Ale możemy ich odesłać do listu do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9, który to list stwierdza, że Pan Jezus na ziemi nie tylko był mniejszy od Ojca jako człowiek, pamiętamy, jako człowiek, ale także od aniołów. Bo czytamy, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. A więc widzimy, że jest to osadzone w kontekście wcielenia, że tutaj jako człowiek uniżył się, pełnił wolę Bożą i był nawet nieco mniejszym od aniołów. Nie jako Bóg, bo jako Bóg był ponad nimi, ale jako człowiek, a pamiętajmy, że były w nim dwie natury, boska i ludzka, był nawet mniejszym od aniołów. Więc mógł powiedzieć: Ojciec większy jest niż ja. Zatem Syn Boży, aby wypełnić wolę swego Ojca, któremu nie ustępował boską naturą, uniżył się, stając się jako człowiek nie tylko mniejszym od Ojca, lecz nawet od aniołów. Wymagała tego misja zbawienia ludzkości. Możemy też posłużyć się listem do Filipian, 2 rozdział, od 5 wersetu, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus był w postaci Bożej, ale wyparł się samego, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I w tej postaci sługi był na pewno mniejszy od Ojca. Uniżył się. Natomiast jest bardzo wiele wypowiedzi Chrystusa tutaj na ziemi, które wskazują, że był równy Ojcu, jako Bóg oczywiście, jako Syn jedyny. Bo jak wytłumaczyć taką wypowiedź z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 22 i 23 werset? Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Więc jeżeli pod względem czci zrównuje się tutaj w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 23 werset, z Ojcem. Mówi też, że będzie sądził, gdzie Księga Izajasza wyraźnie mówi, że sędzią jest tylko Bóg. Wskazuje to na to, że na ziemi mamy do czynienia w wypowiedziach Pana Jezusa zarówno z wypowiedziami o Jego uniżeniu, jak i z takimi wypowiedziami, gdzie wyraźnie zrównuje się z Ojcem. W tym samym rozdziale mówi: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Zrównuje się z Ojcem i nie mówi: nasz Ojciec, mój Ojciec, co wskazuje, że jest jedynym Synem Ojca i że ma prawo działać także w szabat. Tak jak Ojciec podtrzymuje cały wszechświat swoją mocą także w szabat, tak i On ma prawo działać. Więc widzimy, tak dla równowagi, że Pan Jezus nie tylko miał takie wypowiedzi: Ojciec większy jest niż ja, ale miał też takie wypowiedzi zrównujące go z Bogiem Ojcem. Chociażby też Ewangelia Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Prawda? Więc trzeba tutaj widzieć i te wypowiedzi, i inne wypowiedzi. I w ogóle chciałbym wam tak na marginesie powiedzieć. Nie bądźmy nigdy skrajni. Starajmy się widzieć całe nauczanie Pisma Świętego. Musimy widzieć łaskę, ale musimy widzieć też odpowiedzialność człowieka. Musimy widzieć na pewno boskość Chrystusa, ale też i Jego człowieczeństwo. Trzeba widzieć wszystko, co mówi Słowo Boże. Nie wybierać jak dzieci rodzynków z ciasta, prawda? Kolejny zarzut przeciwko boskości Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, werset 3, świadkowie Jehowy mają swoje oparcie, bo mówią, werset ten dotyczy obecnego stanu Chrystusa, kiedy On jest w niebie. I przytaczają, a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. I to możemy bardzo ładnie tutaj rozpracować, że w tekście tym nie chodzi o naturę, że głową Chrystusa jest Bóg, to znaczy, że Bóg ma lepszą naturę, a Jezus nie ma boskiej natury rzekomo, ale o funkcję. Weźmy, że w tym samym tekście jest powiedziane, że mąż jest głową żony, tak? Czy to oznacza, że kobieta ma gorszą naturę, że nie jest człowiekiem, że jest stworzeniem niższego rzędu? Na pewno nie. Nasze drogie chrześcijanki, nasze siostry by zaprotestowały i słusznie. Natomiast mąż przewodzi żonie. Przynajmniej tak powinno być. Oczywiście nie ma być dyktatorem jakimś, nie ma być jakimś człowiekiem, który nie uwzględnia życzeń, pragnień, żony, dzieci, ale jednak on jest głównie odpowiedzialny za rodzinę. On jest jakby zwierzchnikiem. Mąż i żona stanowią jedno ciało, choć są odrębnymi osobami. I z kolei rodzicom podlegają dzieci, ale wszystkie te osoby są ludźmi, wszystkie mają równą naturę. I rodzice, i małżeństwo, mąż, żona i dzieci. Więc chodzi o funkcję. Chrystus ma naturę równą naturze Boga Ojca. Bóg Ojciec Go zrodził przed wszystkimi wiekami i boskość Chrystusa jest pełna, lecz Ojciec jest Jego zwierzchnikiem. I nie dotyczy to wcale natury Chrystusa, tylko funkcji. Duch Święty także podlega Ojcu. Kolejny zarzut przeciw boskości Chrystusa. Świadkowie Jehowy lubią się powoływać na objawienie 3 rozdział, werset 14, gdzie Pan Jezus przedstawia się między innymi jako początek, po grecku archę, stworzenia Bożego. Jak możemy na ten zarzut odpowiedzieć? Po pierwsze, w grece archę znaczy i początek, i zwierzchność, oraz geneza i pierwsza przyczyna. Czyli taki początek czynny, kogoś, kto zapoczątkowuje. I dla przykładu, w objawieniu, możemy objawienie świadkom Jehowy przytoczyć, 21 rozdział, werset 6, gdzie sam Bóg Ojciec mówi, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Czy to, że Bóg Ojciec nazwał się początkiem i końcem, znaczy, że miał początek w czasie i będzie miał koniec w czasie? Na pewno nie. I podobnie, jeśli Pan Jezus nazywa się początkiem stworzenia Bożego, nie oznacza to, że On miał początek. Tym bardziej, że list do Kolosan, 1 rozdział, werset 17, stwierdza wyraźnie, on też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. A zatem Chrystus był przed wszelkim stworzeniem i wszelkie stworzenie zawdzięcza mu swoje istnienie. Kolejny zarzut przeciwko boskości Chrystusa i tu chciałbym was prosić o szczególną uwagę, bo tą argumentację, którą teraz przedstawię, wypróbowało już wielu wierzących i świadkowie Jehowy są mocno zakłopotani i mocno się zastanawiają po tej argumentacji, którą teraz przedstawię. Nie jest aż taka trudna, tylko wymaga trochę skupienia. Świadkowie Jehowy powołują się na list do Kolosan, 1 rozdział, werset 15, gdzie Pan Jezus nazwany jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Argumentują w ten sposób, że pierworodny znaczy pierwsze stworzenie Boże. Jak można to obalić? Przede wszystkim musimy pamiętać, że w ich przekładzie dodano słowa inne w 16 i 17 wersecie. Tak jak u nas jest napisane, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Także w Biblii Warszawskiej, czy w każdym innym przekładzie wynika, że Chrystus wszystko stworzył i nawet aniołów, władze niebiańskie, także wszystko stworzył, to u świadków Jehowy wszystko inne czytamy. Co wskazuje, że On stworzył wszystko inne, ale On jest pierwszym jednak ze stworzeń. I tutaj możemy mieć kłopot z przekonaniem ich na podstawie ich przekładu. Musimy na naszym opierać się przekładzie, który mamy w ręku. I w naszym przekładzie wyraźnie wynika, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone i On do stworzeń się nie zalicza. I teraz posłuchajmy argumentacji szczególnie uważnie, która pomoże świadkom Jehowy dojść do prawdy. Musimy sobie uświadomić, że pierworodny w Starym Testamencie to inaczej mający pierwszeństwo. I mamy tutaj kluczowy argument. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, werset 9. Czytamy tu tak. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną. I teraz uwaga, najważniejsza myśl. Gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Jeremiasza 31:9. Efraim jest moim pierworodnym. Czy rzeczywiście Efraim był pierworodnym spośród dwóch synów Józefa, którzy urodzili mu się w Egipcie? Zajrzyjmy do pierwszej Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, 41 rozdział, 51 i 52 werset. Pierwsza Mojżeszowa, 41 rozdział, 51 i 52 werset. Czytamy to tak. Pierworodnego nazwał Józef Manasses, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. I możemy zadać pytanie świadkowi Jehowy. Jak to jest? Dlaczego w księdze Jeremiasza Efraim jest nazwany pierworodnym, skoro Manasses był właśnie tym pierworodnym? I następnie przejdźmy do 48 rozdziału, tej samej pierwszej Mojżeszowej, od 13 do 19. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, to znaczy do Jakuba. Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny. I błogosławił Józefowi mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa. I rzekł Józef do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i on będzie wielki. Lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. I możemy wykazać świadkom Jehowy, że Efraim został nazwany pierworodnym, ponieważ miał być większy, miał przodować. Także pierworodny w Starym Testamencie czasami nie dotyczy dosłownego urodzenia się jako pierwszy, ale wybitnej pozycji, przodującej pozycji. Jeśli chodzi o Efraima, to plemię pochodzące od Efraima zdobyło przewagę w północnym Królestwie Izraelskim dziesięcioplemiennym. Po śmierci Salomona Rehabeam, niemądry syn jego, pobudził jakby do buntu Izrael i 10 plemion odłączyło się od Jerozolimy, od Królestwa Dawidowego, Królestwa z plemienia Judy i otworzyło na północy dziesięcioplemienne Królestwo z siedzibą w Samarii. Tam od początku było bałwochwalstwo, w Betel i Dan były cielce dwa postawione i potem zostali zabrani do Asyrii, do niewoli. I o co chodzi, że w tym północnym właśnie królestwie, w odróżnieniu od Judy i Benjamina tu na południu z siedzibą w Jerozolimie, tam Efraim był najmocniejszym plemieniem, najbardziej ludnym, najbardziej bitnym, można powiedzieć, i dlatego został nazwany pierworodnym. W niektórych proroctwach, jakbyśmy czytali, to Efraim jest wręcz synonimem Izraela, na przykład w księdze Ozeasza. Nie wiem, czy jest to zrozumiały argument. Pierworodny tak naprawdę chodzi o najwybitniejszy, przodujący. I Psalm 89, 28 werset też powiada, że pierworodnym można się stać, nawet jeśli się już jest przy życiu. Pan Bóg mówi tutaj o królu z linii Dawida. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Jak kogoś można uczynić pierworodnym, kto już żyje? Prawda? Możemy zadać pytanie świadkom Jehowy. Najwyższym, mówi równoległy werset, a więc chodzi o wywyższenie. I w tym samym sensie Chrystus jest pierworodnym, ma pierwszeństwo wobec całego stworzenia, które powołał do istnienia. A teraz pozytywne argumenty na rzecz boskości Chrystusa. Obaliliśmy fałszywe jakieś zarzuty, przejdźmy do prawdziwych argumentów. Kiedy ja poznałem niektóre fakty ze Słowa Bożego o boskości Chrystusa, po prostu padłem na kolana i przeprosiłem Pana Jezusa za to, że tyle lat wierzyłem w takie błędy i uczyłem takich błędów. I na przykład takim jednym z tekstów, który bardzo mnie przekonał, jest Ewangelia Jana, 20 rozdział, 28 i 29 werset. Tutaj czytamy, że Tomasz, który opuścił jedno nabożeństwo, można tak powiedzieć, jedno spotkanie z Panem Jezusem i był, można powiedzieć, do tyłu, nie bardzo wierzył, czy Pan Jezus zmartwychwstał, ale kiedy Pan Jezus kazał mu włożyć swoje ręce, przekonał się i już uwierzył i powiedział: Pan mój i Bóg mój. I zauważmy, Chrystus nie oponował, nie powiedział, że w takim razie nie mów takich rzeczy, bo ja nie jestem Bogiem, ale powiedział, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I gdyby Pan Jezus był aniołem, jak twierdzą świadkowie Jehowy, musiałby odpowiedzieć Tomaszowi zupełnie inaczej, tak jak anioł powiedział do apostoła Jana w Księdze Objawienia, 22 rozdział, 8 i 9 werset. Kiedy apostoł Jan upadł do nóg anioła, który mu to wszystko pokazywał, aby mu oddać pokłon, anioł tak mu rzekł: Nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I Pan Jezus tak się nie zachował, a to znaczy, że przyjął boską cześć od Tomasza. Tutaj widzicie tajemniczy skrót UBG. To uwspółcześniona Biblia Gdańska, wydana przez Wrota Nadziei w Toruniu. Nie mylić z nową Biblią Gdańską, którą stanowczo odradzam. Nie kupujcie jej. Jest wydana przez Śląskie Towarzystwo Biblijne, wydawnictwo Sharon. I jest to wielka pomyłka wydawnicza. Natomiast uwspółcześniona Biblia Gdańska jest dość starannie opracowana przez Wrota Nadziei w Toruniu. I tam jest tak dobitnie oddany, jeszcze dobitniej niż w Biblii Warszawskiej, list do Kolosan, 2 rozdział, werset 9. W Biblii Warszawskiej jest: gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, natomiast tam jest jeszcze dobitniej, że cała pełnia bóstwa. Uczony grecysta Tajer napisał w swoim słowniku, że nie ma słowa w Grece, które by dobitnie odzwierciedlało myśl, że ktoś jest w pełni Bogiem. Jak to słowo. Zauważmy, że tu nie jest napisane pełnia bóstwa. Cała pełnia bóstwa. A ile to jest cała pełnia? 30%? 60%? 100%. Wszystko. Mamy też niesamowity tekst w Księdze Objawienia, 5 rozdział, kiedy wszelkie stworzenie oddaje chwałę. I komu oddaje to stworzenie chwałę? Pierw czytamy, że mówili głosem donośnym: Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Zatem baranek Boży Jezus Chrystus przyjmuje i cześć i chwałę. Coś, co należy się tylko Bogu. I w 5 rozdziale, w wersecie 13, wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I to jest taki mocny argument, że jest oddawana chwała Ojcu i Synowi. Poza tym list do Tytusa, 2 rozdział, werset 13. Jak wiemy, nasza nadzieja na czym się skupia? Na przyjściu Boga Ojca? Nie, na przyjściu Pana Jezusa, prawda? A jak jest, o czym mówi list do Tytusa 2:13? Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Błogosławiona nadzieja jest skupiona na Chrystusie. Chwała ma się objawić właśnie także Jezusa Chrystusa w czasach ostatecznych. Inne tematy, które można poruszyć ze świadkami Jehowy, to między innymi cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. Świadkowie Jehowy potrafią się powołać nawet na Biblię Warszawską, pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 18, żeby wykazywać, że rzekomo Chrystus zmartwychwstał nie w ciele, którego rzekomo Bóg się pozbył, jego ciała, ale jako osoba duchowa, w niewidzialnym ciele duchowym. Powołują się na ten werset, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. I powołują się na to, jako rzekomo, że Chrystus został wskrzeszony jako duch. Ale dalej czytamy, w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. I uwspółcześniona Biblia Gdańska nieco inaczej to oddaje, podobnie inne przekłady. Uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. Bo w Grece nie ma dużych liter przy wszystkich słowach. Trzeba samemu ustalić, czy chodzi o ducha z dużej litery, czy z małej. Ja się skłaniam, że sens jest właśnie taki, że w Duchu Świętym został przywrócony życiu. Tym bardziej, że list do Rzymian, 8 rozdział, werset 11 powiada, że Bóg Ojciec ożywi i nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego. A zatem Duch Święty jest narzędziem Ojca we wskrzeszaniu umarłych. Także wierzę, że i Chrystusa zbudził z martwych. Kolejny temat, widzialny powrót Pana. Tu musimy liczyć się z takim klasycznym zarzutem świadków Jehowy, 14 rozdziału, wersetu 19, gdzie powołują się, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Świadkowie Jehowy argumentują, że nikt już nigdy nie ujrzy Jezusa Chrystusa. Można to bardzo ładnie zbić na podstawie 10 rozdziału Ewangelii Dziejów Apostolskich, 40 do 41 wersetu. Tam czytamy, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. I czytamy, nie całemu ludowi. I to nie całemu ludowi odpowiada temu, świat mnie oglądać nie będzie. Czyli świat ludzki i Pan Jezus światem nazywa świat nienawróconych Żydów w tym kontekście akurat. Tych, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa. I dalej mówi, wy oglądać mnie będziecie w Ewangelii Jana i to odpowiada z Dziejów Apostolskich temu fragmentowi, nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. To są ci, którzy mieli oglądać Jezusa. I to dotyczyło bezpośredniej przyszłości, że po zmartwychwstaniu świat nienawróconych Żydów, który zresztą prześladował uczniów Jezusa, nie będzie go oglądał, natomiast uczniowie Jezusa go będą oglądać. Także Dzieje Apostolskie są tu kluczem. Można sobie nawet zrobić odsyłacz w Ewangelii Jana 14-19, w Biblii do Dziejów Apostolskich. I teraz, drodzy, końcowa rada. Nie rozmawiajmy ze świadkami Jehowy w jakiś nieuprzejmy, agresywny sposób, z poczuciem wyższości, ale weźmy sobie za wzór drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 24 do 26 wersetu, gdzie jest napisane, a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A zatem, drodzy, jeżeli naprawdę wierzymy, że zbawienie jest dziełem Boga, że to Bóg udziela i wiary, i pokuty, że to jest dar Boży, to nie będziemy polegać na sobie, że ja go zaraz przekonam. Jak ja mu tam przytoczę, to on zaraz padnie na kolana i on się nawróci. Nie, nie będziemy tak podchodzić. Ale będziemy, przede wszystkim zaczniemy od modlitwy. Zaczniemy się modlić za świadków Jehowy, że Bóg im otworzył oczy. Jeżeli nagle nas zaskoczą, bo przeważnie przychodzą z zaskoczenia, nawet w duchu się pomodlić. Panie, pomóż, zmiłuj się, otwórz im serce. I powiemy im coś dobrego i będziemy też chcieli jednak ich pozyskać dla Pana. Ale wiemy, że to jest dzieło Boże i nie mamy cieleśnie próbować ich pozyskiwać. Zresztą nikogo nie należy w sposób cielesny, na sposób ludzki, ale polegać na Bogu, modlić się i głosić wiernie Słowo Pańskie. Także tyle chciałem przekazać i jeszcze na koniec powiem, nie zaczynajmy od najtrudniejszych tematów. Nie zaczynajmy od Trójcy. Niektórzy chrześcijanie, brat z mojego zboru niedawno miał rozmowę ze świadkami i zaczął właśnie od Trójcy. No ostatni temat, który można poruszyć, to jest dla nich najtrudniejszy. Zresztą dla wielu chrześcijan kwestia Boga w trzech osobach nie jest łatwa do pojęcia. Bo nie jest łatwa, to trzeba dobrze wyłożyć. Więc nie zaczynajmy od tego, nie zaczynajmy od duszy nieśmiertelnej, nie zaczynajmy od piekła, nie zaczynajmy od świąt Bożego Narodzenia czy innych. Zacznijmy od prostszych tematów, na przykład widzialny powrót Chrystusa, czy niewidzialny. Albo na przykład, czy jest Pan dzieckiem Bożym, czy nie. Jak możemy wiedzieć, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Takie podstawowe tematy. To tyle, jeśli chodzi o wykład. Bądźmy zatem zawsze uprzejmi i polegajmy na Bogu. A Bóg swoje zrobi. Chciałbym wam powiedzieć, że Świadków Jehowy coraz więcej wychodzi z organizacji. Nie wszyscy się nawracają. Niektórzy idą w ateizm, w bezbożność, w bluźnierstwo przeciwko Bogu, bo są tak rozczarowani i zranieni przez organizację, ale to nie zwalnia ich z tej winy, że odwrócili się od Boga. Ale są tacy, którzy się nawracają i co roku organizujemy konferencje w różnych częściach kraju dla byłych Świadków Jehowy. Wydajemy też różne książki, organizujemy wykłady. Także coraz więcej Świadków Jehowy odchodzi i chciałbym na zakończenie właśnie podać takie zachęcające świadectwo z Bydgoszczy. Wszystko zaczęło się od jednego człowieka, taki Jacek. Zaczął wątpić w naukę organizacji Świadków Jehowy. Coś szukał tam w internecie i napotkał na pewne zastanawiające porównania Biblii Świadków Jehowy z innymi Bibliami. Zaczął sam porównywać Biblię Świadków Jehowy z innymi przekładami. Zachęcił swojego współpracownika, Sebastiana. I potem to już się potoczyło jak domek z kart. W sumie 11 osób się nawróciło. Bóg powołał swoich spośród Świadków Jehowy w Bydgoszczy. I jeden po drugim wychodzili. Po prostu Duch Święty ich dotykał, łaska Boża na nich spływała. A zaczęło się od jednego człowieka. Więc po prostu bądźmy wierni w tym, żeby pamiętać o Świadkach Jehowy. To są także nasi bliźni i ich jest dużo. To jest trzecie co do wielkości wyznanie w Polsce. Po Kościele rzymskokatolickim i po Kościele prawosławnym. To jest trzecie wyznanie. I dlatego warto się modlić. Warto zabiegać o ich zbawienie, bo oni z przekładem Nowego Świata w ręku idą na zatracenie. Wyznają innego Jezusa, głoszą inną Ewangelię. I kto ma im zanieść, jak nie wy? Bo ze mną nie chcą rozmawiać, bo wiedzą, kim ja jestem. Więc dlatego takie wykłady jak ten, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do głoszenia także Świadkom Jehowy. Amen.
Amen.